gościem aktualności dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dzisiaj w naszym dzienniku artykuł autorstwa pana profesora Pacyfikowanie Polski, walka o sądownictwo czy o suwerenność. Czego dotyczy spór o reformę sądownictwa zatem w Polsce? Czy samego sądownictwa, samej władzy sądowniczej, jednej z trzech władz, czy też sprawa dotyczy i jest dużo głębsza, dotyczy suwerenności ojczyzny?
Oczywiście pozornie dotyczy wszystko sądownictwa, ale kiedy byś zapytali zwykłych obserwatorów, o co chodzi, to już coraz mniej ludzi to rozumie, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę kompetencje poszczególnych organów sądowych. Czy Sąd Najwyższy może orzekać w sprawach ustrojowych, czy Trybunał Konstytucyjny, czy wreszcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma takie kompetencje i z jakiego powodu. To oczywiście są ciekawe rzeczy dla prawników, natomiast dla zwykłych ludzi widać, że jest chaos. Czasem jest doświadczenie jakiejś sądowej arogancji. I teraz spróbujmy to wszystko odcedzić, gdzie jest istota sporu. No oczywiście spór jest taki, że władza sądownicza nie ulegała jakimś przemodelowaniu radykalnemu od 1989 roku. Jest kontynuacja. Wielu twierdzi, że mamy do czynienia po prostu z nowymi twarzami, bo przecież te stare odeszły, ktoś umarł, ktoś poszedł na emeryturę. Wszystko prawda, tylko że nie było takiego zerwania w sensie uczeń-mistrz, takiej, prawda, środowiskowej kontynuacji, która owocuje tym, że na wysokich piętrach władzy sądowniczej okazało się, że mamy do czynienia z ludźmi bardzo jednoznacznie sprofilowanymi politycznie, a nawet ideologicznie. No i ten spór i ta walka trwa długo. I pytanie jest, gdzie to zabrnęło, bo początkowo wydawało się, że opozycja na tyle jest w stanie ogromadzić wokół Trybunału dawnego konstytucyjnego Rzeplińskiego protestujących siły pewne, że to się rozstrzygnie w przyspieszonych wyborach parlamentarnych, tak liczono, ale od razu włączano za granicę. I im dłużej to trwało, tym społeczeństwo coraz mniej popierało tych sędziów, czy tę elitę, tę kastę, a coraz bardziej włączała się zagranica, wywierając presję na gruncie polskim. A to z kolei powodowało, że raz za razem pewne organy sądowe, w tym Sąd Najwyższy, zaczęły twierdzić, że to nie prawo polskie i nie organa polskie, ale te zewnętrzne, unijne mogą stanowić o naszym ustroju, mogą stanowić o interpretacji naszego prawa, ba, mogą stanowić o tym, czy dany organ jest legalny, czy nie. Mówimy tu o Krajowej Radzie Sądownictwa chociażby. No albo mają rozstrzygać konstytucyjne kwestie, czy to Sąd Najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny o czymś ma orzekać. Więc sytuacja potężnie groźna, bo wiemy, jak zachowywał się Sąd Najwyższy w Niemczech, czy ten Trybunał Sprawiedliwości, czy Sąd Najwyższy w Hiszpanii, gdzie starano się absolutnie stać na gruncie suwerenności prawa, na suwerenności instytucjonalnej swojego państwa, natomiast tu u nas jest dokładnie działanie w drugą stronę i to już tak przeraźliwie idące w tamtą stronę, że no można by powiedzieć, gdyby taką interpretację zastosować, jaką się próbuje zastosować, no to trzeba by powiedzieć, że jesteśmy województwem, czy jak ktoś woli, landem unijnym, a nie suwerennym państwem, którego władze, w tym tak kluczowe jak sądowe, są zakotwiczone w suwerenie, czyli w społeczności, w narodzie tutaj żyjącym, a nie tam na pewno. W tym względzie sytuacja jest mocno groźna i wydaje się, te wybory, które przed nami, będą w dużym stopniu plebiscytem. Nie tylko prawda, personalnym, kogo widzimy na urzędzie prezydenta i nie tyle partyjnym, co plebiscytem za czy przeciw podmiotowej pozycji Polski w Unii, czy suwerenności. A jeszcze raz powiem i powtórzę, że suwerenność nie tylko mierzy się tym, że mamy plagę, parlament, ale też czy my możemy stanowić o sobie w sensie parlamentarnym, czy ktoś nam nie uchyli ustaw, no bo stwierdzi, wyinterpretuje sobie, że nie wiadomo z czego, że jest sprzeczne z prawem unijnym i czy my mamy prawo stanowić o swoich sędziach, no bo jeśli oni są od nikogo niezależni, nikt nie może, żadna władza zmienić ustrojowo tego układu poza unijną, no to w takim razie, no to gdzie my jesteśmy? I to są rzeczy niezwykle ważne, które się dokonują.
Panie profesorze, teraz kiedy rozmawiamy, to w Trybunale Konstytucyjnym trwa rozprawa. W imieniu Sądu Najwyższego oświadczenie przysłała pani prezes Małgorzata Gersdorf. Rozprawa dotyczy sporu kompetencyjnego z prezydentem i Sejmem. Pani prezes Sądu Najwyższego, pierwsza prezes, nie bierze udziału w posiedzeniu. Napisała: w imieniu Sądu Najwyższego oświadczam, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę. To znaczy, jeżeli dobrze czytam to, co pani pierwsza prezes napisała, nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
No to pewnie tak by można to interpretować, bo jej się skład nie podoba. A oczywiście tłumaczy to, że jej się nie podoba sposób wyboru sędziów, tak jakby wcześniej sposób był dobry. No to jest też ta groźba, że oni starają się, znaczy nie respektują, nie uznają pewnych organów, i to konstytucyjnych, bo tak Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa mają takie zawieszenie i twierdzi się, że jedno i drugie jest nielegalne, bo wybrał to PiS. No to jeśli organy państwa nie uznają siebie nawzajem, no to czy mamy do czynienia z anarchią, z czymś, co nas doprowadziło do rozbiorów, do chaosu, kiedy niektórzy ludzie powiedzieli, no niech już lepiej ktoś z zewnątrz nami rządzi, przynajmniej będzie porządek. No i to się dzieje na naszych oczach, taka sytuacja, gdzie niektórzy mówią, niech przyjdzie Unia, niech nam to wszystko uporządkuje, bo my sami to jesteśmy tylko w jednym wielkim konflikcie. Sytuacja kuriozalna i bardzo groźna. I teraz wyobraźmy sobie, że jak to któryś z publicystów stwierdził, że na przykład zostaje prezydentem, pani czy pan z totalnej opozycji. I taki prezydent, idąc tym samym tropem interpretacyjnym, stwierdziłby, że nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, stwierdziłby, że nie uznaje Krajowej Rady Sądownictwa, a więc rekomendowanych przez Krajową Radę sędziów nie będzie mianował. No i gdzie my jesteśmy? Proszę zwrócić uwagę, że my, idąc tym tropem, absolutnie pogrążamy się w złotą wolność szlachecką w tym najgorszym wydaniu XVIII-wiecznym, czyli pewne takie anarchie, warcholstwo, no niewyobrażalnie groźne, które oni uważają, że będą porządkować w taki sposób, że oddadzą się całkowicie pod władzę Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niech one wyrokują, co jest legalne, co nielegalne, co jest ważne, co nieważne. No to sytuacja jest taka, i jest wołanie o to, żeby najpierw doprowadzić do anarchizacji życia instytucjonalnego, a później niech nam porządkuje czynnik zewnętrzny. Gdzie wtedy Polski miejsce? No na marginesie, na zasadzie półkolonii niemieckiej w Zjednoczonej Europie.
Panie profesorze, a jak pan ocenia postępowanie rządu w sprawie koronawirusa? To z jednej strony, a z drugiej strony działania również w tej sprawie opozycji.
Proszę, pamiętajmy o tym, że to jest oczywiście zjawisko, epidemia, które od czasu do czasu pojawia się w kraju, jako w ogóle w świecie, jako pewien problem, na który się próbuje reagować, i mieliśmy już do czynienia w najnowszej historii z kilkoma takimi przykładami. Ważny jest spokój, ważne jest racjonalne zabezpieczenie ludzi maksymalnie przed rozszerzaniem się takiej epidemii. Natomiast my obserwujemy zjawisko no naprawdę dziwne, jeśli bierzemy pod uwagę skalę paniki. I ona nie tylko dotyka Polski, ale wielu innych krajów. Przypomnę te wszystkie akcje na wykupywanie żywności ze sklepów, zaopatrywanie się na dużą skalę. Podczas gdy te statystyki wcale nie mówią nam o tym, że żyjemy w jakimś no szczególnym, jakimś wyjątkowym zagrożeniu, takim, które by no, usprawiedliwiało tego typu zachowania. Natomiast na gruncie polskim oczywiście jesteśmy w toku kampanii prezydenckiej i opozycja no, szuka no, z niezwykłą jak gdyby siłą czegoś, co by destabilizowało emocje, czegoś, co by mogło wywrócić dotychczasowy bieg zdarzeń, szczególnie sympatie wyborcze, przestraszyć ludzi, gdzieś pokazać, że rząd sobie nie radzi. No czyli znowuż tworzenie takiej atmosfery zamętu, anarchii. W tym sensie te działania rządowe, przepraszam, typu zwołanie Sejmu, dalej ustawa, też zapewnienia ministra zdrowia, proszę zwrócić uwagę, jak pan minister Szumowski mówi, że na pewno wirus przyjdzie, ale chodzi o to, żebyśmy reagowali dobrze, czyli jak gdyby uspokaja, że jeśli on przyjdzie, to żeby nie popadać w panikę, bo on i tak ma przyjść, to wszystko jest zgodnie z planem. Więc to jest wszystko pewien teatr, pewna gra przedwyborcza. Rząd oczywiście w sposób oczywisty robi wszystko, żeby nad sytuacją panować, bo mogłoby to wywrócić politykę polską do góry nogami, a opozycja robi wszystko, żeby doprowadzić do histerii. No ta debata sejmowa i ustawa o tyle opozycję spacyfikowała, że oni byli zmuszeni głosować za tą ustawą, a zarazem no nie mogą powiedzieć, że rząd nic nie zrobił, bo jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa no mamy do czynienia ze specjalną ustawą, za którą oni głosowali, więc no to jest ta gra. Ona o tyle jest groźna, że może nam o wiele bardziej zaszkodzić panika niż wirus.
Ale może chodzi, panie profesorze, o wywołanie paniki, o to, żeby ludzie profilaktycznie zaczęli szturmować SOR-y, szpitale, żeby tam zaczęli się kłócić, brać za włosy, krzyczeć, przeklinać, dobijać się do gabinetów lekarskich, stacje telewizyjne zaprzyjaźnione z totalną opozycją będą robić oczywiście materiały w tej sprawie ze specjalnymi ikonami, ze specjalnymi dżinglami, ze specjalną muzyką podnoszącą napięcie. No i to może wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich i obalić to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 4 lata.
Może być tak, jak ojciec mówi, ale może ten scenariusz zupełnie inaczej wyjść, bo we wszystkich badaniach socjologicznych, praktycznie we wszystkich państwach, mówi się, że w sytuacji zagrożenia wyborcy, obywatele raczej skupiają się koło władzy obecnie istniejącej. Naturalnie, bo wiedzą, że zmiany absolutnie wtedy destabilizują, pojawia się chaos. Więc jeśli rząd zapanuje nad sytuacją, jeśli wykaże sprawność służb, no to taki scenariusz albo takie plany zamiast pomóc opozycji mogą je kompletnie zaszkodzić. Też widzimy, że to działanie w toku kampanii wyborczej no już od prawda Pucka przez palec posłanki Lichockiej kończąc na koronawirusie to działanie no, jest nastawione na niewyobrażalną taką histerię z różnych powodów i myślę, że do maja będzie tak samo.
Rzecznik Platformy Obywatelskiej na Twitterze stwierdza, że nosiciele koronawirusa w Polsce zarażają setki osób. Na pytanie o dowody no, twierdzi, że ich nie ma, ale pyta, czy będziemy czekali na badania, których rząd robi za mało. W ciągu miesiąca rząd zrobił tyle badań koronawirusa, ile przeciętny kraj europejski dziennie. Nigdy tego wirusa nie wykryją. Czy to jest zatem taktyka opozycji, żeby straszyć, wywoływać panikę, żeby mówić, że koronawirus jest, ale de facto, jak rozumiem, albo nieudolność rządu powoduje, że nie jest wykrywany, albo celowo ukrywany. Jeszcze inna teza z kolei eksperta do spraw wizerunku Jacka Mroczka w mediach publicznych. On mówi o zarządzaniu kryzysem wywoływanym przez strach. Ten strach, jak mówi, jest potęgowany między innymi przez kandydatów w wyborach prezydenckich, kandydatów opozycyjnych, którzy umiejętnie wykorzystują sytuację i mówi, czekam na moment, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska sama ogłosi, że ma już koronawirusa. Ona tak czeka na ten wirus, że to się niedługo musi zdarzyć, mówi Jacek Mroczek.
No rzeczywiście, rzeczywiście sytuacja jest taka, jak ojciec opisuje tutaj, cytując różne wypowiedzi. No, ma się czasem wrażenie, że dla niektórych jakieś dramaty związane z tym koronawirusem, gdyby się pojawiły w Polsce, to by nastała w jakichś sferach politycznych ulga. Ot, w końcu się coś dzieje, ot, mamy jakiś temat, możemy czymś wygrać w tej debacie, no bo wiemy, jak słabo to wszystko nam wypada, czy w wypadku tej całej kampanii wyborczej. No, ale ja myślę, że też takie nadmierne histeryzowanie, które w tej chwili jest, i to wywoływanie wilka z lasu powoduje, że wyborcy też to widzą. Nie lubią tego, żeby po prostu takie sprawy jak zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, żeby je upolityczniać w sensie tej takiej prymitywnej gierki politycznej. Jeszcze raz mówię, to kij ma dwa końce i ten obosieczny miecz machany we wszystkie strony przez opozycję może równie dobrze ich poranić, bo no to zbyt jest takie nachalne, zbyt widoczne, zbyt prymitywne, mało w tym takiej finezji i subtelności, a to też jest bardzo ważne, jeśli mówimy o prowadzeniu kampanii wyborczej.
I jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, dotyczy ludzi wierzących, czy mają prawo jeszcze w spokoju, konstytucyjne również prawo, w spokoju modlić się, w spokoju uczestniczyć w nabożeństwach? Otóż działacze ruchu LGBT, jak czytam, i lewicy zakłócili niedzielne obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Warszawie, zaatakowali słownie uczestników uroczystości, które z udziałem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odbywały się w sanktuarium świętego ojca Pio. Przed kościołem grupa demonstrantów rozwinęła tęczowe flagi. Aktywiści LGBT wykrzykiwali hasła wolność, równość, akceptacja. Podczas hymnu państwowego, narodowego gwizdali. No i pytanie takie, panie profesorze, czy możemy się już do tego przyzwyczajać, że nie tylko profanowany będzie Najświętszy Sakrament, wizerunek Matki Bożej na manifestacjach LGBT, tak zwanych marszach równości, które sami organizują, ale teraz idą w kierunku tego, żeby uczestniczyć przed kościołem w nabożeństwach w takim znaczeniu, że będą przeszkadzać ludziom wierzącym, że będą wyzywać celebransa, na przykład księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Być może chodzi o to, żeby odizolować księdza arcybiskupa od wiernych, żeby wierni przestali chodzić na nabożeństwa, msze święte celebrowane przez księdza arcybiskupa, no bo będzie, oczywiście będzie zadyma, gdzie się pojawi ksiądz arcybiskup, będzie zadyma, no i może właśnie też o to chodzi.
To są dwa cele. Z jednej strony pamiętajmy to, co mówi chociażby kandydat tego obozu, Robert Biedroń, co do żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, czyli jest taka retoryka charakterystyczna, jak to mówią niektórzy, dla trzeciego czy czwartego pokolenia dzieci, wnuków SB czy tamtych układów komunistycznych. Z drugiej strony mamy do czynienia z tą tęczową rewolucją i tu się połączyły dwie rzeczy, czyli arcybiskup Jędraszewski jako symbol oporu przed rewolucją LGBT, rewolucją gender, więc warto go zaatakować, i treść uroczystości, czyli modlitwa za żołnierzy wyklętych, antykomunistycznych, których też trzeba ich pamięć zaatakować. I tutaj, tak jak w tej lewicy połączyła się tęczowa flaga z dawną tą czerwoną, jeden taki neomarksistowski ruch, tak samo widać agresja się połączyła w jedną i bardzo dobrze ilustruje to ten przypadek. Ja nie mówię, że mamy się z tym godzić, do tego przyzwyczajać. Musimy na to reagować i również prawnie. Natomiast jestem pełen obaw, że to się na tym nie skończy i te próby będą się eskalować.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem.